Jest z nami pan redaktor Piotr Falkowski, nasz dziennik. Witam, panie redaktorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie redaktorze, Sąd Okręgowy w Warszawie skazał byłego szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Arabskiego na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata za niedopełnienie obowiązków w sprawie organizacji lotu do Smoleńska z 10 kwietnia 2010 roku. Została skazana jeszcze pani Monika B., urzędniczka kancelarii, na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok, a troje pozostałych urzędników uniewinniono. Pan przypatrywał się tej sprawie, pan zresztą prowadził na łamach naszego dziennika także serię artykułów, analiz związanych ze Smoleńskiem, z tym zdarzeniem, ale także tym, co działo się po zdarzeniu. No jakiś wątek został zamknięty, więc prosiłbym o ewentualną ocenę i podsumowanie, jak pan przyjmuje to zakończenie.
No to, co się działo w trakcie katastrofy po, no właśnie ten wątek dotyczy tego, co się działo przed, nawet dużo wcześniej. No i jakkolwiek ten wymiar kary wydaje się taki bardzo łagodny i nie do końca rozumiem motywy uniewinnienia trzech osób spośród tych urzędników. Ale no, już nawet nie wchodząc w te szczegóły takiej trochę dość skomplikowanej motywacji sądu, może jeszcze do tego wrócimy, no to trzeba powiedzieć, że to jest dobrze, że w końcu właśnie na poziomie sądu, czyli no takiej jednak posiadającej pewne uznanie i ten walor niezawisłości instytucji, znano, że to, co się działo w państwie przed katastrofą smoleńskim, no to rzeczywiście był przejaw tego hasłowo, jak to hasłowo ujmujemy, państwa teoretycznego, że coś tam nie działało, że to nie było państwo wybitnych profesjonalistów, państwo sprawne, państwo usiłujące, nie wiem, zażądane mądrze, w sposób taki przemyślany, nowoczesny, wręcz przeciwnie. Panował chaos, przepisy, procedury, ludzie, którzy je sami uchwalali albo zatwierdzali, czy proponowali i później nie przestrzegali, to jaki by ten wyrok nie był i jak on jest bardzo, bardzo łagodny, tak zaskakująco, to jednak to ten wyrok przyznał i jego obszerne uzasadnienie, bo sąd bardzo długo, dwie godziny czytał uzasadnienie, więc można zapoznać się z takim zbiorem faktów i pewnych ustaleń, które już mają naprawdę znaczącą rangę, bo faktu prawnego, faktu sądowego. Tak naprawdę o tych przygotowaniach, o tym, co się dzieje w instytucjach rządowych, czyli w różnych kancelariach, premiera, prezydenta, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w tym pułku już nieistniejącym, który zajmował się przelotami najważniejszych osób w państwie, to już było badane. To już wiadomo było, że tam działo się bardzo źle, że panował straszny chaos, kompletna niekonsekwencja, bałagan. O tym wiadomo było choćby z raportu NIK, który jeszcze tam, powiedzmy, około roku po katastrofie był opublikowany i to było wiadomo, że tam się dzieje źle. No teraz okazuje się, że jednak można skazać urzędnika za przekroczenie uprawnień, czy niedopełnienie obowiązków. No to jest ważna rzecz, ponieważ no, w Polsce rzadko bardzo jest stosowany ten artykuł, który pociąga do odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za niewłaściwe działania. Jakoś tak się składa, że oni zazwyczaj tłumaczą się albo tym, że wykonywali polecenia, albo że nic nie mogli, albo że oni tylko pośredniczyli, przekazywali. Zresztą w tym procesie też tak było. Oni tak to tłumaczyli, łącznie z panem Tomaszem Arabskim, czy bardzo wysokim urzędnikiem, mającym ogromne możliwości, ogromne wpływy i znaczenie. On też tak mówił, że on właściwie to tylko koordynował, że tam daty ustalał wizyt i nic więcej właściwie nie robił. Jego za dyrektorskie stanowisko urzędniczka skazana Monika B., ona też właściwie robiła tylko zgodnie z tym, co jej z kolei ktoś kazał, no tak nikt nic nie robi, więc tutaj okazało się, że no jednak nie, że ktoś, kto nawet jeżeli coś jest utrwaloną praktyką w różnych instytucjach, ale jest złamaniem prawa, złamaniem jakichś przepisów, procedur, to ci, którzy się tego dopuszczają świadomie, muszą ponosić odpowiedzialność, więc to dobrze, że ponieśli. No, w tym uzasadnieniu sądu jednak no, bardzo, tak powiem, zastanawiające dla mnie był cały taki długi wywód, który usiłuję rozmywać, czyli właśnie odchodzić od tej indywidualnej, konkretnej odpowiedzialności każdej osoby za wypełnienie rzetelne swoich obowiązków sumiennie, zgodnie z prawem. Bo tutaj sąd rozważał, jak to te nieprawidłowe praktyki były rozpowszechnione, utrwalone po różnych instytucjach i tutaj no, usiłował sąd przede wszystkim Kancelarię Prezydenta i ten 36. Pułk, tak powiem, jak najmocniej, najsilniej wmanewrować w tą współodpowiedzialność, chociaż bez właściwie jakichkolwiek konkretów, no ale w ten sposób tak naprawdę sędzia, chociaż formalnie przyznał, że liczy się dla niego sprawa indywidualnej odpowiedzialności, to bardzo się nie rozmywać, być może po to, żeby uzasadnić tak łagodny wyrok. No i też dla mnie bardzo zastanawiające jest już nawet nie to, że uniewinniono konkretne osoby z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z ambasady w Moskwie, no bo ja już nie chcę dyskutować z tym, czy one rzeczywiście ponoszą tę odpowiedzialność tak, żeby na tego stopnia, żeby ponieść karę, czy nie. Natomiast z pewnością Ministerstwo Spraw Zagranicznych ówczesne, zarządzane przez Radosława Sikorskiego, to ono było jednak centrum tych działań i związanych z samą organizacją wszystkich lotów, przecież nie tylko prezydenta, ale i premiera i innych osobistości w całym tym czasie, choćby trzy dni wcześniej do Smoleńska, przecież gdy odbył się identyczny lot, identycznie zorganizowany z premierem Donaldem Tuskiem na pokładzie. Ale ono też brało udział razem z kancelarią premiera i razem z właśnie panem Arabskim w tych wszystkich uzgodnieniach, które w ogóle spowodowały, że rozdzielono wizyty premiera i prezydenta, że przeciwstawiono sobie te wizyty, no i że dla strony rosyjskiej też ta wizyta prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Smoleńsku 10 kwietnia no miała zupełnie inny charakter niż ta wizyta premiera wcześniej, że tutaj struktury państwowe i kancelarii premiera i MSZ-u działały wyraźnie jakby w porozumieniu z obcym państwem no, w celu zaszkodzenia innemu politycznemu ośrodkowi w Polsce, no, czyli konkretnie ośrodkowi prezydenckiemu. Trudniej oczywiście jest z tego powodu wywieźć odpowiedzialność karną, ale myślę, że na to też powinien przyjść czas i właśnie takie osoby, nie tylko Tomasz Arabski, ale też takie osoby jak Radosław Sikorski i Donald Tusk powinni byli w tym procesie wziąć udział, nie jako świadkowie, a byli świadkami, ale myślę, że ich miejsce jest również jako oskarżony.
Czyli o tyle dobrze się stało, że jest wreszcie wyrok sądu, który skazuje, choć w zawieszeniu.
No, wyrok jeszcze jest nieprawomocny, tutaj można się spodziewać jeszcze pewnie apelacji obu stron. Zobaczymy, czym to się skończy, tak, jeszcze zapewne na wyższej instancji. To na to jeszcze poczekamy, bo tutaj no, procedura jest dość długa.
Panie redaktorze, to może jeszcze o jednej sprawie. Amber Gold, wczoraj Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przegłosowała ostateczną wersję raportu ze swoich prac. No i pytanie, czy ktoś pójdzie siedzieć za Amber Gold poza Marcinem P., no bo 28-latek ze średnim wykształceniem ekonomicznym, mający na koncie 9 wyroków skazujących, przed rozpoczęciem działalności bez grosza przy duszy. Prowadzi firmę, która jak ustaliła komisja przez 2,5 roku wykazała blisko 2 miliardy złotych obrotu. Gdańska prokuratura mimo doniesienia Krajowego Nadzoru Finansowego w 2009 roku umorzyła postępowanie wobec Amber Gold. Po odwołaniu się do sądu przez KNF, uchyleniu tego umorzenia zajęła się ponownie sprawą po upływie dopiero ponad 2 lat i to dalej nieskutecznie, więc wydaje się, że bez parasola ochronnego tutaj nic by nie mogło się takiego zdarzyć. A jeśli parasol ochronny, to ktoś trzymał, ktoś naraził obywateli na straty, no i poza słupem, którym wydaje się być Marcin P., czy ktoś po prostu pójdzie za to siedzieć?
Proszę Państwa, no to jest właściwie kolejne pytanie o państwo teoretyczne. No ale jeżeli, tak powiem, tutaj tą analogię ze sprawą smoleńską byśmy pociągnęli, no to zobaczmy, od katastrofy minęło ponad 9 lat. No i mamy niesatysfakcjonująco, ale przynajmniej częściowo zakończony ten tak zwany wątek organizacyjny. Tam jeszcze wcześniej była sprawa oficerów BOR-u, no to powiedzmy, że ona też, no też nie do końca satysfakcjonująco, ale powiedzmy, że ona jest została zakończona. No ale ciągle nie jest zakończony najważniejszy wątek, czyli wciąż jeszcze brak ostatecznego rozstrzygnięcia co do technicznych przyczyn katastrofy. Jak wiemy, działa podkomisja, która też jeszcze ostatecznych ustaleń nie zaprezentowała. No, sprawa niestety w polskich realiach i politycznych, i społecznych, i no po prostu tej naszej rzeczywistości spolaryzowanej tak wyglądają. No i obawiam się, że w sprawie Amber Gold, czy w innych, bo Amber Gold to jest, ona wbrew pozorom, nawet jeżeli chodzi o ilość pieniędzy, to tutaj nie jest tak ogromna. Ona jest bardziej spektakularna właśnie ze względu na te podejrzenia polityczne, na te podejrzenia właśnie tego, co się za tym kryje, i zaangażowane osoby, i to gdańskie środowisko. No ale obawiam się, że właśnie możemy czekać równie długo jak ze Smoleńskiem, aż coś się odkryje, coś się ujawni. Ja nie mam w tej sprawie no, takich doświadczeń jak z katastrofą smoleńską, więc ja osobiście nie odważyłbym się tu czynić jakieś podejrzenia, kto z tego środowiska, nie wiem, w Gdańsku mógł stać za państwem P. Ci, którzy są przekonani, że tacy ludzie są, że muszą być, że ta cała sprawa tak powiem, wygląda właśnie na taką ustawkę, na posługiwanie się słupem, no jak najbardziej mają rację. Te argumenty no są przekonujące, bo jest tu za dużo przypadków, za dużo takich przejawów jakiegoś pozornego bezwładu, no ale bezwład, który w sposób konsekwentny służy tylko jednej stronie, to już nie jest bezwład, to już nie jest chaos, tylko to jest taki chaos pozorowania w rzeczywistości gdzieś tam na coś kierowany.
No właśnie.
Warto widzieć, że kiedy autor tego sformułowania o państwie teoretycznym, były minister Sienkiewicz, je używał, to i on używał te takich no, to może nie będziemy cytować wszystkich jego myśleń, ale one właśnie sugerują taki chaos, taki zupełny, taki po prostu bałagan wynikający z głupoty, z nieodpowiedzialności. A to nie do końca jest tak. To nie w tym jest problem, bo w tym chaosie, w tym bezwładzie niestety jest też metoda, jest często ukryty porządek, a przynajmniej częściowo jest ten chaos wykorzystywany do tego, że powiem, porządek, niestety porządek służący celom kryminalnym, celom egoistycznym, partykularnym, gdzieś tam jest ukryty.
I właśnie radio, media są po to, żeby reprezentować opinię publiczną, a wydaje się, że jednak ludzie liczą na to, że jeżeli urzędnik nie wypełnia swoich obowiązków, nie dopełnia swoich obowiązków, albo celowo z jakiegoś powodu działa przeciwko obowiązkom, które ma polecone, nie pilnuje interesu publicznego, ale na przykład staje się jakimś parasolem utrudniającym, przeciągającym i tak dalej, no to po prostu poniesie za to odpowiedzialność. Tymczasem może się wydawać, że kolejne ekipy będą się zmieniać, słyszymy o zatrzymaniach, o tym, o tamtym, ale później przychodzi co do czego, wszystko się rozmydla, dużo aresztowań, a zdaje się niezbyt wiele wyroków skazujących, które by rzeczywiście postawiły kropkę nad i. Niektórzy mogą dochodzić do takiego wniosku: kruk krukowi oka nie wykole. My nie ruszymy ostatecznie was, choć trochę piany pobijemy, a wy później nas nie ruszycie.
No, ja już chyba niczego nie mogę dodać do tej ojca opinii. Tak się niestety dzieje, że ta rzeczywistość polityczna jest bardzo taka brutalna i często z jednej strony interesy poszczególnych osób, z drugiej kwestie wizerunku, kampanii wyborczej, one bardzo mocno przeważają nad tym interesem publicznym i dotyczy to pewnie wszystkich partii. Mniej lub więcej, jak powiem, może nie w równym stopniu, ale w jakimś stopniu dotyczy wszystkich partii politycznych. No paradoksalnie każdy wysoki urzędnik, minister, powiedzmy, tak, który trafia do więzienia, no to jest jakiś triumf praworządności, tak, bo to znaczy, że jest władza, która nie boi się ukarać swojego człowieka, rozliczyć się, oczyścić się, jakby obecna władza taka była i każda kolejna.
Oby tak było. Bardzo dziękuję, pan redaktor.
Oczywiście jeszcze lepiej byłoby, gdyby wśród ministrów, wśród innych urzędników, no nie było takich.
Jasne.
Należy wsadzić do więzienia, ale jak wiadomo, no nie jesteśmy doskonali i po to istnieje wymiar sprawiedliwości, żeby no państwo oczyszczać, tak? Więc to, że jakieś nadużycia będą, że będzie łamanie prawa, no to jest jakoś po prostu wpisane w tą naszą rzeczywistość ludzką i no z tym też się trzeba liczyć po prostu.
Bardzo dziękuję, pan redaktor Piotr Falkowski, nasz dziennik. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie redaktorze.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.